Przechodząc do czwartego poselstwa, robimy coś w rodzaju zwrotu ze szczególnym akcentem. Oczywiście bazuje ono na trzech poprzednich poselstwach, a zwrot, którego dokonujemy, następuje od jasnego nauczania i przemawiania Pana na temat zwieńczenia wieku, wieku tajemnicy, Pańskiej paruzji, Jego przyjścia oraz Jego przemawiania w różnych miejscach odnośnie Jego powrotu do sytuacji, jaka będzie tuż przed tym. Wierzę, że mamy całkiem solidny fundament oparty na prawdzie i trudnych wersetach, których nikt z nas nie byłby zdolny wyjaśnić. Jesteśmy błogosławieni, że znajdujemy się pod posługą, która przedstawiła wierne, trafne, jasne, dające się zastosować i doświadczyć zrozumienie. Wiemy więc, co symbolizuje błyskawica w 24 rozdziale Mateusza oraz co to znaczy czuwać na poranną gwiazdę i to, że Pan przychodzi jak złodziej. Jako to cenne, że te prawdy ze słowa są wbudowane w naszą istotę. Pamiętacie, poselstwo trzecie zakończyliśmy trzema wersetami z Księgi Objawienia. I w każdym z nich Pan powiedział: przychodzę szybko. Kiedy rozważymy, jaki to miało skutek, apostoł Paweł, jako jeden z apostołów, żył, służył i pisał swoje listy, zanim Jan napisał Księgę Objawienia. Jednak z pewnością żył w oczekiwaniu i z pragnieniem Pańskiego przyjścia. Z pierwszego listu do Tymoteusza 1,16 dowiadujemy się, że Paweł otrzymał szczególne miłosierdzie od Pana, aby być wzorem dla wszystkich wierzących w okresie wieku Kościoła, włączając w to nas. Jest dla nas wzorem. Poselstwa 4 i 5 będą dotyczyły aspektów tego wzoru w związku z naszą gotowością do tego, czy staniemy się częścią dziecka mężczyzny, czy pierwocin. W życiu tego brata widzimy aspekty, które pokazują nam rzeczy, które muszą wydarzyć się w naszej istocie i w naszym życiu codziennym, abyśmy byli gotowi na Pańską paruzję, kiedykolwiek się ona zacznie. Poselstwo czwarte obejmuje dwa aspekty: toczenie dobrej walki oraz ukończenie biegu. Pozwólcie, że podzielę się z wami tym, że dzisiaj, dość wczesnym rankiem, gdy przygotowywałem się i rozważałem przedstawienie wam tego czwartego poselstwa, miałem w sobie odczucie, aby ponownie przejść przez drugi list do Tymoteusza, podążając pewną linią w posłudze Pawła, związaną z Pawłem jako wzorem i z tym, że ma wkrótce ukończyć swoją część i przebywać z Panem w zwycięstwie oraz z jego troską o Tymoteusza, swoje duchowe dziecko. Przeczytam wam i pokrótce skomentuję kilka wersetów z drugiego listu do Tymoteusza. Powodem tego i myślą, która się za tym kryje, jest to, że bez wątpienia Paweł w wierności Panu i w miłości do Tymoteusza wylewał swoją istotę, by powiedzieć ostatnie rzeczy, które mógł powiedzieć Tymoteuszowi, który pozostał po męczeńskiej śmierci Pawła. Paweł rozpoznał pewne sprawy, na które Tymoteusz potrzebował zwrócić uwagę, których powinien doświadczyć i praktykować i rozumieć, by miał tego samego rodzaju koniec jak Paweł. Prosty sposób na podsumowanie tego wszystkiego brzmi: w rzeczywistości drugi list do Tymoteusza jest listem napisanym przez zwycięzcę. I muszę to powiedzieć. Paweł jest wzorem. Kiedy miał pewność tego, że był zwycięzcą? Tylko na samym końcu. Zobaczymy dlaczego, kiedy przechodzimy do tej sprawy, zwłaszcza do ukończenia biegu, który mu wyznaczono. Nikt z nas nie może mieć prawdziwej pewności, że jesteśmy zwycięzcy, że jesteśmy zwycięzcami, aż do samego końca. Mam na myśli, gdy będziemy blisko naszego ostatniego tchnienia, wówczas w Panu możemy mieć pewność. Dokonałeś tego. Ukończyłeś bieg, dobiegłeś do końca wyścigu, stoczyłeś walkę, zachowałeś wiarę. Możesz być teraz pewien tego, gdzie znajdziesz się w nadchodzącym wieku. Poprzez lata, nie zdarzało się to często, ale zdarzyło się to wiele razy. Święci wyrazili to albo otwarcie na spotkaniu, albo w pewnego rodzaju komunikacji ze mną i ogłosili swoją pewność tego, że są zwycięzcami. Niedawno jeden ze starszych świętych tak uczynił. Mogę powiedzieć, że jest jeszcze stosunkowo młodym wierzącym. Czyni on dobre postępy, więc jest po prostu niewinny. Mówi to w radosnym sercem, ponieważ wchłania Pańskie przemawianie. Lecz inni, którym nie można było pomóc, byli zwiedzeni przez samych siebie. Ponieważ wciąż jesteśmy w upadłym ciele, jesteśmy zdolni do wszelkiego rodzaju porażek. Dlatego więc każdego dnia potrzebujemy Pańskiego miłosierdzia, współczucia i łaski. Paweł więc wiedział, że jest zwycięzcą. Z pewnością, z powodu jego miłości do Tymoteusza, chciał uczynić co w jego mocy, on, Paweł, w imieniu Tymoteusza, by uzdolnić go, tego, który tak bardzo różnił się, od Pawła pod względem temperamentu i usposobienia, aby również miał taki chwalebny i zwycięski koniec. Tak więc mamy tu wersety, zarówno bez komentarzy, jak i z krótkimi komentarzami. Rozdział pierwszy, werset szósty. Roznieć do płomieni dar Boży, który jest w Tobie. Nie bądź bierny. Pobudź swojego ducha. Roznieć do płomieni. Werset 7. Bóg bowiem nie dał nam ducha tchórzostwa, lecz mocy i miłości i trzeźwego umysłu. Dlaczego Paweł mówi, on bowiem nie dał nam ducha tchórzostwa? Otóż mógł zdać sobie sprawę, że Tymoteusz ze swoim temperamentem mógł być dość strachliwą osobą, ulegającą tchórzostwu. Nie wiem tego na pewno. A Paweł zachęcał go: stój przeciwko temu, kim jesteś w swoim usposobieniu i rozniecaj do płomieni. A odnosi się to do odrodzonego ducha. A będziesz miał ducha mocy, miłości i trzeźwego umysłu. Moc jest związana z wolą, miłość z uczuciami, a trzeźwe myślenie odnosi się do umysłu. Następnie werset 14. Strzeż dobrego depozytu przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Paweł wiedział, że Tymoteusz ma w sobie cenny depozyt, który wszedł do jego wnętrza niemalże całkowicie poprzez posługę Pawła. Był on tej samej duszy, co Paweł, jak powiedział Paweł w drugim rozdziale listu do Filipian. Tak więc we wnętrzu Tymoteusza znajdował się depozyt, boski depozyt, a Paweł nakazał mu, by go strzegł. My również, zwłaszcza ci, którzy mieli przywilej znajdować się pod posługą wieku, wiele lat, zanim brat Lee odszedł do Pana. A obecnie mamy wydrukowaną i wydaną całą posługę. Z pewnością mamy depozyt, ale musimy go strzec, ponieważ podstępny wróg będzie próbował nas z niej okraść. Następnie rozdział 2, werset 1. Ty więc, moje dziecko, daj się umacniać w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Ponownie mówi się tu o dodaniu mu sił, dawaniu się umacniać. Daj się umacniać. Możesz się umacniać, ale potrzebujesz aktywno-pasywnego wyrażenia daj się umacniać. Ćwicz się. Łaska w Chrystusie Jezusie umocni cię. Wersety 3 i 4. Cierp zło razem ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Tutaj się zatrzymam. Ci, którzy na końcu będą zwycięzcami i którzy będą albo częścią dziecka mężczyzny, albo pierwocinami, będą umocnieni przez łaskę, która jest w Chrystusie. Wiedzą oni, co oznacza cierpieć zło razem ze mną. Kim jest mną? W tym przypadku to Paweł, który jest razem z braćmi, razem ze świętymi. Musimy być w stanie cierpieć zło jako dobrzy żołnierze Chrystusa Jezusa. Pamiętajcie, że jednym z aspektów gotowej i przygotowanej oblubienicy jest to, że jest wojownikiem. I musimy być dobrym żołnierzem Chrystusa Jezusa. Żołnierzem osoby, a nie rzeczy lub sprawy, tylko osoby. Następnie werset 4. Nikt, kto służy jako żołnierz, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, kto zaciągnął go do wojska. Oczywiście musimy zadbać o sprawy tego życia. Musisz być odpowiedzialną ludzką istotą. Jesteśmy odpowiedzialni wobec rządu, społeczeństwa, wobec praw, które są nad nami, wobec małżonki, męża, naszej rodziny, naszych dzieci. Jednak ostrzeżenie skierowane do nas brzmi: nie wikłaj się. Innymi słowy, to jest coś, co możemy sobie zrobić. Owszem, są sprawy tego życia. Ale musimy rozstrzygnąć, czy będziemy w nie uwikłani, czy też nie, bez względu na to, czym one są. Paweł nie był w nic uwikłany. Chciał, aby Tymoteusz był taki jak on, nieuwikłany. Następnie werset 8. Pamiętaj Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych, z nasienia Dawida, według mojej Ewangelii. Wow, cóż to za werset. Pamiętaj. Mówi mu: będziesz otoczony przez wszelkiego rodzaju trudności, tak jak ja teraz jestem. Nie pozwól, żeby spowodowało to duchową amnezję. Jest to wyrażenie, które teraz wytworzyłem, aby spróbować powiedzieć wam coś ważnego. To, co powinno stanowić centralny punkt waszej świadomości, to Jezus Chrystus, wzbudzony z martwych, zmartwychwstały Chrystus. Mówi on: Tymoteuszu, ta sprawa jest bardziej niż ważna. Wiesz, gdzie jestem. Wiesz, co się ze mną stanie. Znasz moje uczucie względem ciebie i znasz ten smutek. Widziałem wcześniej twoje łzy. Nie możemy tego uniknąć. Ale pamiętaj Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych. Następnie Paweł wprowadza tę szczytową prawdę z Rzymian 1, 3 i 4. Odnośnie nasienia Dawida. To Chrystus od swego wcielenia do zmartwychwstania, mianowany Synem Boga, według mojej Ewangelii. Oto rzeczy, które muszą być w naszej pamięci przez cały czas. Następnie, w tym samym rozdziale, w wersecie 22, Paweł staje w obliczu degradacji, która ma miejsce, a Tymoteusz musi ją przezwyciężyć. Następnie w wersecie 22 mówi: dąż do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju wraz z tymi, którzy wzywają Pana Jezusa z czystego serca. Bracia i siostry, nie damy rady sami. Nie istnieją indywidualistyczni, niezależni zwycięzcy. W innych wiekach tu i tam mogli być duchowi giganci, ale nie teraz. Musimy dążyć i aktywnie poszukiwać sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju. Wraz z tymi są ci. Być może nie jesteśmy nimi otoczeni, w zależności od naszej miejscowości, ale są ci, którzy wzywają Pana z czystego serca. Co wskazuje na możliwość wzywania Pana z nieczystością. Jednak czyste serce, z 5 rozdziału Mateusza wiemy, że to serce, które troszczy się jedynie o Boga i Bożą wolę. Wzywamy Pana, ponieważ pragniemy tylko Jego oraz by wypełniła się Jego wola, Jego cel, Jego ekonomia. Następnie przechodzimy do 2 Tymoteusza 3:14. gdzie Paweł wprowadza kontrast do tak wielu aspektów degradacji omówionych w poprzednich wersetach. Potem mówi, ale ty trwaj, kontynuuj w tym, czego się nauczyłeś i o czym byłeś zapewniony, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Naprawdę, ja muszę kochać ten werset. Trwaj. Nie tylko trzymaj się czegoś, ale kontynuuj. Brat Lee użył tych dwóch ilustracji odnośnie naszego kontynuowania, naszego trwania w jego posłudze. Powiedział tak. Otworzyłem kopalnię. Teraz po prostu kopcie głębiej w kopalni, którą otworzyłem. Ja nie potrafię otworzyć kopalni. Nie potrafię otworzyć żadnej księgi w Biblii. Studium życia tego dokonało. Brat Lee wiedział, że słowo jest niewyczerpane. Po prostu podążaj za tą żyłą złota. Druga ilustracja wygląda tak. Dostarczyłem wszystkie artykuły spożywcze. Teraz wy musicie gotować. Musicie gotować. Nauczcie się, w jaki sposób wybierać z tych artykułów spożywczych i gotować. Wspominam o tym, ponieważ to słowo trwaj, kontynuuj, wskazuje na aktywne ćwiczenie i podążanie w tym, czego się nauczyliśmy. Te sprawy nie były nam objawione. Uczymy się ich. Mamy pełne przekonanie zrozumienia. W drugim rozdziale listu do Kolosan Paweł wspomina, jesteśmy przekonani, że te rzeczy są prawdziwe, wiedząc, od kogo się ich nauczyliście. Zawsze będziemy pamiętać. Jeśli ktoś zapytałby, jak się tego dowiedziałeś, skąd to wiesz? Kiedy będziesz wyjaśniał, co oznacza, że Chrystus jest Panem Duchem, i będziesz mówił bezpośrednio ze słowa, potem powiedziałbym, że nauczyłem się tego od człowieka urodzonego w Chifu w Chinach, który przybył do tego kraju. Był to dla mnie zaszczyt uczyć się w ten sposób. Ale on nie chciał, abym mówił, och, brat Lee mówi, że to oznacza to. Nie, to jest to, co mówi Biblia. Jestem tym pochłonięty. Przez cały czas. Nie przesadzam. Przez cały czas wiem, od kogo nauczyłem się tych rzeczy. Nie miałem wizji wieku. Nie jestem sługą wieku. Nie mam posługi wieku. Było to wymierzone dla brata Ni i brata Lee. Ale jakże jesteśmy błogosławieni. Jednak teraz nie chcemy się tego jedynie trzymać. Chcemy kontynuować, iść dalej w tych rzeczach, całkowicie i wiernie. Następnie jesteśmy zaznajomieni z wersetami 16 i 17. Całe pismo jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauczania, do wykazywania błędu, do poprawiania, do pouczania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był kompletny, w pełni wyposażony do każdego dobrego czynu. Paweł nawiązuje do wersetu 15, gdzie mówi o świętych pismach, których nauczyłeś się od niemowlęcia. Tak więc z jednej strony wiemy, od kogo nauczyliśmy się tak wielu rzeczy, ale z drugiej strony ten, który nas nauczył, kieruje nas do Pisma jako tchnienia Boga. I podążamy za tym wzorcem. Teraz rozdział 4, werset 5. I z jakiegoś powodu Paweł zachowuje to prawie do samego końca. Przeczytam cały werset, ale akcent para na ostatnią jego część. Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim. Cierp zło. Wykonuj dzieło ewangelisty. W pełni dokonaj swojej posługi. Później, kiedy będę przechodził przez plan tego poselstwa, co będę robił przez następne 35 minut, Paweł powiedział starszym w Efezie, kiedy spotkał się z nimi po raz ostatni przed swoim odejściem, odwoływał się do posługi, którą otrzymał od Pana. Muszę ukończyć posługę, którą otrzymałem. Kiedy, będąc w więzieniu, pisał list do Kolosan, pod sam koniec rozdziału czwartego zwrócił się do syna Onezyma. Nawiązał do niego, mówiąc: i powiedz Archipowi, zważaj na posługę, którą otrzymałeś w Panu, aby się wypełniał. Paweł wypełniał, kończył swoją posługę, swoją część unikalnej posługi Nowego Przymierza, o której wspomniał w 2 Koryntian 4:1. Mamy tę posługę, co stanowi echo i odpowiada Dziejom Apostolskim 1:20. Kto, pyta Piotr, kto zastąpi go w tej posłudze? Posługa więc jest unikalna, jest zbiorowa. Apostołowie przewodzą. Ale pośród tego my wszyscy mamy swoją porcję. Nakazuje Tymoteuszowi: w pełni dokonaj swojej posługi. Nie powiedział jedynie dokonaj, ale w pełni. Tymoteuszu, bądź dokładny. Bądź kompletny. Zrealizuj to. Wierzę, że mam pańskie prowadzenie, żeby przejść przez wszystkie te wersety, aby pomóc nam zobaczyć, że Paweł na końcu swego życia nie był jedynie skupiony na swojej sytuacji. Nie odpoczywał jedynie, mając już pewność, że otrzyma nagrodę Królestwa. Wiedział, że cała Azja go opuściła. Nawet Demas, jeden z jego współpracowników, opuścił go. Miał Tymoteusza. I Tymoteusz musiał pozostać i kontynuować, trwać w wyścigu ustawionym i wyznaczonym przed nim. On po prostu wylał samego siebie, aby Tymoteusz nauczył się, kontynuował naukę od niego. Rozpal płomień. Miej takiego ducha. Nie wikłaj się. Wdychaj słowo. W tym wszystkim, co jest teraz dla nas dostępne, nie chodzi tylko o to, aby się przygotować, aby modlić się o to, by być gotowym. Jest tak wiele rzeczy w Słowie Bożym, które zostały prawidłowo zinterpretowane i nauczane, które mogą zaopatrzyć nas po wszystkie nasze dni. Przejdźmy teraz do planu poselstwa i zobaczmy dwa aspekty tego, jak Paweł zakończył swoją posługę, jak stoczył dobrą walkę i jak ukończył bieg. A dokonując tego, wiedział, że odejdzie, aby być z Panem. To też tak jak odwołujemy się do innych fragmentów, to czy kiedykolwiek miał kontakt z Mateuszem, czy też słyszał niektóre rzeczy, które Pan mówił Mateuszowi, nie wiem. Jednak z pewnością był on mądrą dziewicą z oliwą w swoim naczyniu. Z pewnością był zwycięski. Jest on wzorem. Dobrą walkę stoczyłem. Właściwe życie chrześcijańskie obejmuje toczenie dobrego boju z szatanem i jego królestwem ciemności. o interesy Bożego Królestwa. Bracia i siostry, to jest wielka potrzeba pośród nas, zwłaszcza w modlitewnej posłudze Kościoła, by toczyć dobrą walkę przeciwko szatanowi i jego królestwu, ale nawet więcej, aby walczyć o interesy Królestwa Bożego. Poprowadzi to nas do modlitwy za nasz kraj, za inne kraje, za tak wiele sytuacji. Punkt B. Apostoł uważał posługę za wojnę toczoną dla Chrystusa. Tak jak służbę kapłańską uważano za służbę wojskową, wojnę. Mamy tu odnośniki do Księgi Liczb, gdzie, myślę, że jestem dokładny, hebrajskie słowo mówiące o służbie w rzeczywistości odnosi się do służby wojskowej. Musimy zdać sobie sprawę, że podczas gdy służymy Panu w posłudze, musimy zdać sobie sprawę, że jest to wojna. Jest to służba wojskowa. Oto dlaczego brzemieniem na szkoleniu z Księgi Liczb było to, aby to coraz to więcej i więcej świętych osiągnęło, mówiąc w duchowy sposób, wiek 20 lat. Nie musicie mieć takiej dojrzałości, jaką miał Paweł czy brat Lee, ale powinniście teraz wchodzić w wiek duchowej dorosłości. Kwalifikujecie się, by być częścią tej armii. C. Nikt, kto służy jako żołnierz, nie wikła się w sprawy tego życia. Nawiążę do jednej sprawy, a czyniąc to, okażę szacunek drogiemu bratu za jego wierność w głoszeniu słowa. Wydarzyło się to kilka lat temu. Nasz drogi brat Benson Phillips wypowiadał poselstwo, a następnie wystosował wezwanie. Wierzę, że Pan rzeczywiście był z nim. Powiedział, przez najbliższe 5 lat wydostańcie się z długów. Amerykańska kultura jest tak naprawdę kulturą długów. Jeśli karty kredytowe nie byłyby maksymalnie zadłużone, to nie wiem, jak wyglądałaby sytuacja ekonomiczna. Mamy więc tu drogiego brata, nie udziela on nagany, nie osądza, wskazuje na drogę wyjścia. Wiem, jak to jest, to sięga bardzo dawnych czasów życia bez długów. Jak to jest, żeby żyć bez długów? Po prostu żyj tak, aby nigdy nie wikłać się z powrotem w żadne długi. Zaakceptuj ograniczenia. Żyj w granicach swoich środków na utrzymanie. Bądź prosty. Ucz się. To jedynie ilustracja. Zwłaszcza w krajach zamożnych. Tak łatwo jest być uwikłanym. Punkt D. Paweł nakazał Tymoteuszowi, wiernemu współpracownikowi, walczyć przeciwko innym naukom, a także walczyć o Bożą ekonomię. W 1974 brat Lee przeniósł swój ośrodek posługi z Los Angeles do Orange County w Anaheim i setki świętych z kościoła w Anaheim i niektórzy z innych miejsc przyprowadzili się do Anaheim w Huntington Beach i przeprowadziliśmy się do serca pewnego rodzaju chrześcijaństwa w południowej Kalifornii. Wybuchła wojna, która osiągnęła swój szczyt około roku 1976 i później. Brat Lee wyszkolił nas do walki o prawdę i był wzorem. Jeśli atakują naszą osobę, mówiąc o nas kłamstwa, wówczas nie bronimy się. Jednakże syn, teraz mówię jako ojciec, syn powinien powiedzieć, muszę powiedzieć słowo w imieniu mojego duchowego ojca. To jest wzór. Wzorzec był taki, że nie walczymy o siebie, walczymy o prawdę. Nie możemy być bierni. Walczymy przeciwko nauczaniu, naukom, nauce o tym, że dom ojca z 14 rozdziału Jana to niebo, to fałsz. Źródłem tego jest wróg. To zwiedzenie. To okrada ludzi z prawdy dotyczącej Kościoła jako domu Boga. Potrzebujemy kolejnego pokolenia wraz z obecnym oraz poprzednim pokoleniem, aby walczyć przeciwko różnym naukom. Punkt F. Ilekroć usługujemy Chrystusem, odkrywamy, że znajdujemy się na polu bitwy. Powinniśmy zatem być żołnierzami walczącymi o Boże interesy. Jeśli przeczytacie albo ponownie przeczytacie rozdział dotyczący duchowej walki w książce Doświadczenie życia, zostaniecie oświeceni częścią mówiącą, że każdy rodzaj służby, każdy aspekt życia Kościoła to wojna. Przypuśćmy, że ty i kilku innych świętych, gdzie mieszkacie, macie szczególne brzemię o młodych ludzi, tych, którzy chodzą do szkoły średniej i na studia. Kochacie ich, troszczycie się o nich, pasiecie ich, chcecie ich prowadzić, usługiwać prawdą i życiem. Odkryjecie, że toczy się bitwa o umysł, duszę, a nawet ciało tych młodych ludzi. Jednak musimy o nich walczyć. Niektórzy z nas wiedzą, jak to jest i ból, który to ze sobą niesie. Kiedy widzicie, co wróg może uczynić i co pewnym braciom i siostrom uczynił, którzy są synami i córkami świętych. Brak ochrony, niedoświadczenie, brak wojowników. Każdy aspekt. Nie mamy obsesji na tym punkcie, na punkcie wojny, lecz jesteśmy jej świadomi. W taki sposób się uczymy. Istnieje pewnego rodzaju podstawowe duchowe szkolenie, a następnie pod opieką tych z większym doświadczeniem wojennym uczymy się toczyć walkę, walcząc. Walczymy o wszystkich świętych, wszystkie kościoły, każdy aspekt pańskiego odzyskiwania. Spójrzcie na pandemię, w jaki sposób wpływa na tak wiele ośrodków szkolenia pełnoczasowego. Nie wiem, dlaczego suwerenny Bóg pozwala na to, co zamierza przez to osiągnąć. Z pewnością wróg jest bardzo zaangażowany. Zgadzamy się na pańskie ograniczenia. W tej chwili nie jestem z wami w Sztokholmie. Przemawiam z wnętrza budynku numer 7 kampusu LSM. Zgadzamy się na Bożą suwerenną aranżację, ale nie możemy być bierni. Pańskie odzyskiwanie musi bardziej posuwać się naprzód w każdej sferze. Z tego względu toczymy walkę. G. Toczenie dobrego boju wiary oznacza walkę o Bożą nowotestamentową ekonomię. To walka zwłaszcza o Chrystusa, ucieleśnienie Boga oraz Kościół, ciało Chrystusa. Jeśli się nad tym zastanowicie, weźmy na przykład posługę brata Lee w Stanach Zjednoczonych od 1962 do 1997. Zobaczycie Chrystusa jako ucieleśnienie Boga, Kościół jako ciało Chrystusa. To jest centralna sprawa. Musimy w tym trwać, to kontynuować. Teraz punkt rzymski drugi. Bieg ukończyłem. Tutaj muszę wyszukać i przeczytać wam werset z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. To fragment, w którym Paweł mówi do starszych z Efezu. Przebywał w Efezie 3 lata i był w drodze do Jerozolimy. Poprosił ich, by przyszli do niego i spotkali się z nim w Milecie. Tam dzielił się z nimi na temat wielu spraw. Przeczytam werset 23, kolejny 24 jest kluczowy. W jednym mieście, po drugim, Duch Święty solennie mi zaświadcza, mówiąc, że czekają mnie więzy i uciski. Ale nie przywiązuję do swego życia żadnej wagi, jakby było dla mnie czymś cennym, żeby ukończyć swój bieg oraz posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, aby solennie zaświadczyć o Ewangelii łaski Boga. Tutaj Paweł mówi, nie przywiązuję do swego życia żadnej wagi, jakby było dla mnie czymś cennym. Psyche, jego dusza. Paweł nie przywiązywał do, nie zachowywał życia swojej duszy, unikając cierpienia ze względu na Chrystusa i Ewangelię. Paweł uznawał, że było coś cenniejszego niż jego własne życie duszy, jego życie duszewne. A tym czymś było ukończenie jego biegu, podróży. Punkty w planie przedstawią to w jasny sposób. Przygotowana dla niego podróż. Wyznaczony przez Boga wyścig, którym musiał biec, żeby kończyć swój bieg oraz posługę, którą otrzymałem od Pana. Zapamiętajcie, proszę, Paweł jest wzorem. W Dziejach Apostolskich 20-24, tak jak w 1 Koryntian 9-24, jak również także w Filipian 3 rozdziale, Paweł mówi, jeszcze nie dotarłem, nie osiągnąłem. Podążam, prę naprzód, zapominając o tym, co za mną. Osobiście, jako członek ciała, jako jeden z apostołów, wiedział, że Pan coś mu wymierzył. Został posłany do pogan, nie do Żydów. Pewne doświadczenia zostały dla niego przygotowane i miał głębokie pragnienie, nawet determinację. Muszę ukończyć swój bieg, który jest od Pana. Kiedy powiedział Tymoteuszowi, bieg swój ukończyłem. Było to słowo triumfu w Panu. Tymoteuszu, dokonałem tego. Obserwowałeś moje zmagania, moje cierpienie, prześladowanie, tak wiele sytuacji. Byłeś tam. Ukończyłem. Tymoteuszu, wciąż biegnij. Musimy zdać sobie sprawę, że każdy z nas ma swój bieg. Szczepan w Dziejach Apostolskich 7 rozdziale, Jakub w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich zakończyli swój bieg we wczesnym okresie życia. Nie wiemy, ile mieli lat, ale z pewnością nie byli starzy. Być może nazwalibyśmy ich młodymi dorosłymi albo we wczesnym wieku średnim, jeśli chodzi o Jakuba. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział Jakubowi i Janowi, kiedy poprosili, aby znaleźli się po Jego prawicy i lewicy w Królestwie? Powiedział, czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? Czy możecie obrać tę drogę? Powiedzieli tak. A On powiedział, niech tak będzie. To suwerenny Bóg decyduje o naszym biegu, o Jego charakterze, Jego długości. Ale my wszyscy, którzy pragniemy być pochwyceni jako część dziecka mężczyzny albo jako część pierwocin, powinniśmy uczyć się od Pawła, od wzoru, by ukończyć bieg. Wszystkie podpunkty niosą za sobą światło, które nam pomoże. Podpunkt A. Właściwe życie chrześcijańskie obejmuje wyścig w celu realizacji Bożej ekonomii, zgodnej z odwiecznym celem Boga. Podpunkt B. Musimy szukać drogi, którą Pan dla nas przygotował i wiernie nią iść, ponosząc każdy koszt, by całym sercem kontynuować podróż, aż dojdziemy do końca. Mam wiele odczucia, które się z tym wiąże. Musimy szukać. Istnieje powód, dla którego tu jesteśmy. Jest powód, dla którego urodziliście się w północnej Europie. Niektórzy z was się tu nie urodzili. Pan pokierował was tam, by służyć, nie bez powodu. Jest to część waszego biegu. Musicie tego szukać. Usilnie was proszę, abyście po prostu pytali Pana. Proście Go. Jedną z cech charakterystycznych pierwocin z 14 rozdziału Księgi Objawienia jest to, że podążają oni za barankiem, dokądkolwiek on idzie. Cóż za proste słowo. Podążaj za barankiem. Och, wszyscy święci, którzy są rodzicami dojrzałych dzieci, jak i dorosłych, a nawet rodzice w wieku średnim. Proszę, zrozumcie, że nie ustalacie ich biegu. Nie przekraczajcie swoich granic. Jakim zaszczytem byłoby dla was ujrzeć ich podążających za barankiem, gdziekolwiek się udaje. Musimy tego szukać. Wówczas nadejdzie łaska i zdacie sobie sprawę, jakakolwiek będzie cena, zapłacę ją. Nie jestem bohaterem, nie jestem potężny, ale jestem umocniony łaską. I pamiętam Chrystusa Jezusa wzbudzonego z martwych. Jest we mnie. A dzięki Niemu, dzięki Jego łasce, obieram tę drogę. Obojętnie, co się wydarzy. Nieważne, jaki będzie koszt. Podróż, jaką Pan nam wyznaczył, jest wyścigiem, w którym wszyscy musimy biec. Mamy tutaj Hebrajczyków 12:1, ponieważ przechodzimy teraz do 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, w którym będziemy przez niemal pozostałą część planu. Biec z wytrwałością wyścig, który jest przed nami. Ale wyścig jest biegiem, podróżą, w którym biegniemy. Nie rywalizujemy ze sobą. W ciele Chrystusa nie ma żadnej rywalizacji. Moje oczy i ręce nie rywalizują ze sobą. Ostatnio musiałem coś przerzucić z jednego miejsca do drugiego. Nie będę się wdawał w szczegóły. Najpierw moje oko się skoncentrowało, następnie moje ramię i dłoń skoordynowały się. W ciele Chrystusa nie ma żadnej rywalizacji. Wśród scalających się braci, scalonych i scalających się braci, nie ma żadnej rywalizacji, nie ma wyższości, nie ma też niższości. Paweł powiedział Koryntianom, że wszystko jest wasze. Nie miejcie żadnych preferencji. Wszystko jest wasze. Jesteśmy w tym razem. Chcę, żeby to było jasne. Ten wyścig nie jest tak jak na olimpiadzie, gdzie biegniecie rywalizując z innymi i tylko jeden zdobywa koronę. Nie. Przepraszam. Każdy, kto kończy bieg, otrzyma koronę. Nie próbujemy kogoś pominąć. Ktokolwiek ukończy bieg wyścigu, otrzymuje koronę i zostanie porwany. D. Musimy z wytrwałością biec w wyścigu, który jest przed nami. Podobnie jak apostoł Paweł, wszyscy chrześcijanie muszą biec w wyścigu, aby zdobyć nagrodę. Nie zbawienie w znaczeniu ogólnym, ale nagrodę w znaczeniu szczególnym. Rozważymy to jutro w poselstwie piątym. Musimy biec w wyścigu z wytrwałością, znosząc sprzeciwy z wytrwałością i nigdy nie słabnąć, ani nie omdlewając na duszy. Jedna rzecz na temat amerykańskiej kultury. Myślę, że jest to po prostu fakt. Amerykanie nie są znani z cierpliwości albo z wytrwałości. Rzeczy muszą dziać się szybko. Jeśli coś szybko się nie dzieje, to zapomnij o tym. Inne kultury, mówiąc czysto po ludzku, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, doceniam to, na ludzkim poziomie one przetrwają. To jeden z powodów, dlaczego nie mogliśmy wygrać wojny w Wietnamie. Nie możemy wytrwać roku za rokiem. Wystarczająco, to jest wystarczająca ilustracja. Jednak wszyscy musimy zwyczajnie zapomnieć o naszej kulturze. Potrzebujemy Chrystusa jako naszej wytrwałości. Myśmy dzięki Jego łasce i życiu zmartwychwstania nie osłabli, a nasze dusze nie omdlały. Czasami możemy być zmęczeni. Możemy mieć chwilę zniechęcenia. Ale możemy zaświadczyć. Po prostu biegnij dalej. Następna część naprawdę nam dużo pomoże. Podpunkt E. Biegniemy w chrześcijańskim wyścigu, odwracając wzrok ku Jezusowi, sprawcy i doskonalicielowi naszej wiary. Kiedy patrzymy na samych siebie, jest to zniechęcające. Patrzymy na stan tego czy tamtego zgodnie z naszym postrzeganiem. Jest to przygnębiające. Patrzycie na sytuację na świecie, zwłaszcza jeśli jesteście starszą osobą, moglibyście powiedzieć, nie chcę tu pozostać. Co to za życie? Cóż za wspaniały werset. Odwracając wzrok. Mamy pieśń. Wpatruj się na Jezusa. Popatrz znów. On jest sprawcą, źródłem, doskonalicielem, tym, który rozwija naszą wiarę. Jeden. Jezus jest sprawcą wiary. Tym, który daje początek, wprowadzający, źródłem i powodem naszej wiary. To jest wyścig wiary. Biegniemy z wytrwałością przez wiarę. Wytrwałość to Chrystus i wiara to Chrystus z Jego zdolnością wierzenia, która nas przeniknęła poprzez nasze odwracanie wzroku ku Niemu. Małe a. Wiara wierzących w rzeczywistości nie jest ich własną wiarą. Wiara to Chrystus, który wchodzi do ich wnętrza, aby być ich wiarą. Cudowne. Tak się cieszę, że się tego nauczyłem. Czy nie cieszycie się, że się tego uczycie? Wiecie, od kogo się tego nauczyliście. Czyż to nie cudowne? Wszyscy możemy odwracać wzrok ku Jego chwalebnej twarzy, tak jak w 2 Koryntian 3,18. On udziela nam swojej wiary. B. Nasza wiara to docenienie przez nas Chrystusa w odpowiedzi na Jego atrakcyjność. To też mamy do czynienia z jego atrakcyjnością, kiedy spoglądamy na niego. I ostatecznie, nieważne jakiego rodzaju jesteśmy osobą, następuje reakcja, a tą reakcją jest uwierzenie. Małe se. Musimy spoglądać na Jezusa z niepodzielną uwagą, odwracając się od wszystkiego innego. To jest coś, czego się uczymy. Uczymy się razem. Są dojrzali święci, którzy są wzorem. Pozwólcie mi, proszę, że to powiem. Duchowa matka wielu z nas, siostra Lee, żona i odpowiedniczka brata Lee. Cóż za wzór. To odwracanie wzroku i ujrzenie radości na jej obliczu pośród wszelkiego rodzaju prób. To działa. Ten werset, to wspaniały werset Biblii, ale to nie tylko litery czarne na białym. To jest rzeczywistość. Rzeczy stają się inne, kiedy odwracamy swój wzrok. Kiedy patrzymy na Jezusa, On jako życiodajny duch przelewa w nas siebie, pierwiastek wiary. Przyznajmy się, Panie, moja wiara tutaj się kończy. Rozwinęła się tylko do tego miejsca. On to wie. Co powinniśmy więc zrobić? Nie próbuj się jej poprawić. Nie potępiaj siebie. Odwróć wzrok. Otwórz swoją istotę. Wówczas następuje przelewanie. Odczujesz to. W 15 rozdziale Księgi Wyjścia Pan ukazał się Abrahamowi kilkukrotnie. Wyprowadził go na zewnątrz namioty i powiedział, że potomkowie twoi będą jak gwiazdy. I spójrz na gwiazdy. Abraham tak zrobił, zareagował, uwierzył. Z chwilą, gdy uwierzył, Bóg go usprawiedliwił. To jest wspaniałe zaopatrzenie. Dwa. Wiara to zdolność urzeczywistniania, przy pomocy której urzeczywistniamy, konkretyzujemy to, czego nie widzimy lub czego się spodziewamy. Urzeczywistniamy to, czego nie widzimy i rzeczy, których się spodziewamy. Jesteśmy ludźmi nadziei. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Mamy nadzieję, że będziemy tymi, którzy zostaną pochwyceni jako zwycięzcy. Żywimy nadzieję, że Pan wkrótce przyjdzie. A musimy ćwiczyć swego ducha wiary, zespolonego ducha, by wierzyć w to, czego doświadczyliśmy z Pana oraz o tym mówić. W wersecie 2 Koryntian 4:13 mamy ducha wiary. Zachęcam szkolonych raz po raz. Ćwiczcie waszą wolę wraz z waszym duchem, kiedy macie odczucie, by prorokować po poselstwie. Po prostu zdajcie sobie sprawę z tego, że macie ducha wiary, a nauczycie się przemawiać w wierze, modlić w wierze, żyć przez wiarę, stać w wierze i chodzić w wierze. Rozwinie się to w nas wszystkich. Małe b, wiara znajduje się w naszym duchu, zespolonym z Duchem Świętym. Musimy więc rozniecić do płomieni. Musimy pobudzić naszego ducha wiary. Punkt trzeci. Nie zważamy ani nie spoglądamy na rzeczy widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest chwilowe, natomiast rzeczy niewidzialne są wieczne. Życie chrześcijańskie jest życiem rzeczy niewidzialnych. Znowu mamy tutaj pierwszy list Piotra 1:8. Ostatnio często się do niego odwoływałem. Którego, choć go nie widzieliście, kochacie. Nigdy go nie widzieliśmy, ale wierzymy w niego. Jako grupa jesteśmy Rebekami. Nie widzieliśmy Izaaka. Nie widzieliśmy go, ale kiedy przyjęliśmy słowo na jego temat, uwierzyliśmy. I wsiedliśmy na wielbłąda, jadąc na spotkanie z Izaakiem, by go poślubić. Chrystus jest prawdziwym Izaakiem, naszym oblubieńcem, a my jesteśmy Rebekami, które choć nigdy go nie widziały, kochają go, kochamy go. Teraz możemy wewnętrznie powiedzieć: Panie, kochamy Cię. Chcemy się teraz zatrzymać. W tej chwili Cię nie widzimy. Stoimy przeciwko naszym odczuciom, naszej duszy, naszym ciele, naszej sytuacji. Kochamy Cię. Nie widzieliśmy Cię. Wierzymy w Ciebie. Małe D. Degradacja Kościoła to odejście od tego, co niewidzialne, i zwrócenie się do rzeczy widzialnych. Odzyskiwanie Pańskie polega na wyprowadzaniu Jego Kościoła ze sfery rzeczy widzialnych i wprowadzaniu Go w to, co niewidzialne. W ostatni tak doświadczymy tego, nie tylko osobiście, ale również zbiorowo. Aby wierzyć w rzeczy niewidzialne. Ostatnia sekcja, czwarta. Jezus jest doskonalicielem, wykończycielem i dopełnicielem naszej wiary. Tak więc nasza wiara rośnie, rozwija się. Powinniśmy być w tym procesie. Nie staramy się być bohaterami, ale nasza wiara nie powinna być statyczna. Rok po roku nie powinna pozostawać na tym samym poziomie. Pan wie, jak zaaranżować Twoją sytuację, by działać wraz z Jego wewnętrznym udzielaniem, doskonaląc, rozwijając, dopełniając i dokończając naszą wiarę. Punkty ABC. Pan Jezus jako dopełniciel wiary nieustannie wlewa w nas samego siebie jako pierwiastek i zdolność wiary. Nieustannie. Za każdym razem, gdy mamy z Nim kontakt. Właśnie teraz, podczas gdy mówię, On nieustannie się wlewa. Podczas gdy słuchacie, wierzę, że doświadczacie tego samego. Kiedy patrzymy na Niego, On usługuje nam niebem, życiem i siłą, wpajając i wlewając w nas wszystko, czym jest, byśmy mogli ukończyć niebiański bieg i prowadzić niebiańskie życie na ziemi. Wie, że nie możemy tego zrobić za pomocą naszej naturalnej energii, silnej woli, determinacji, czy też naszej wiedzy. On wie. To też kiedy odwracamy wzrok ku Niemu, spoglądamy na Niego, usługuje nam niebem, życiem, siłą, udzielając nam tego wszystkiego, czym jest, byśmy byli w stanie biec. Oto w jaki sposób Paweł był w stanie biec do końca. Jest to sposób, w jaki my wszyscy jesteśmy w stanie biec. Nie ma bohaterów, nie ma gigantów. Pod tym względem wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy musimy odwrócić wzrok, otworzyć naszą istotę, aby przyjąć przelewanie i przesycanie, a odczujecie, że biegniecie. I wróg przegra kolejną rundę. Czasami nas rozprasza, czasami spowoduje, że upadniemy, ale w Księdze Michała jest werset, który kocham. Prorok mówi: nie ciesz się, mój wrogu, z nieszczęścia mojego, bo choć upadłem, znowu powstanę. Choć siedzę w ciemności, Jahwe jest moją światłością. Dlatego mówimy do wroga prosto w twarz takie słowa: przestań się śmiać, przestań się uśmiechać, nie ciesz się, znowu powstanę. Nie dzięki mojej własnej sile, odwrócę swój wzrok ku otoczonemu chwałą Bogu człowiekowi, Jezusowi, będącego po prawej ręce tronu zwycięzcy. Wszyscy uczymy się odwracać swój wzrok ku Niemu. Powstanę i będę szedł dalej. Jesteś przegrany, Chrystus jest zwycięzcą i wszyscy uczymy się spoglądać na Niego.
Then the last point, little c,
Ostatni punkt, małe C. Kiedy będziemy nieustannie odwracać się od wszystkiego i spoglądać na Niego, On dokończy i dopełni naszą wiarę, której potrzebujemy do ukończenia niebiańskiego biegu. On wie, czego nam potrzeba. Wie, co nadchodzi. Wie, gdzie jesteśmy. A naszym zadaniem jest odwracanie wzroku, otwieranie naszej istoty, przyjmowanie. Wówczas będziemy w stanie biec w wyścigu. I Paweł nie będzie jedyną osobą, która na sam koniec powie: ukończyłem bieg. Niech Pan obdarzy nas wszystkich szczególnym miłosierdziem i da szczególną łaskę, byśmy przygotowali się na Pańską paruzję i mieli głębokie pragnienie być pośród pochwyconych. Ze względu na to pragniemy uczyć się razem, jak również osobiście, tego, na czym polega toczenie dobrej walki. Pragniemy także zdać sobie sprawę, że każdy z nas ma bieg wyznaczony przez suwerennego Boga. Nie porównujemy się z innymi, nie mierzymy siebie według miary innych, z nikim nie rywalizujemy. Po prostu uczymy się od Pawła. Nie dbam o moje życie duszewne, jakby było dla mnie czymś cennym samo w sobie. Jest coś o wiele ważniejszego niż to, a jest to bieg, który dał mi suwerenny Bóg. Panie, prosimy w Twojej życzliwości, w Twojej czułej życzliwości, daruj nam łaskę i wiarę, by ukończyć bieg. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.